spotkania zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pokój i dobro. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Niepokalanów. Jesteśmy w kolejnej audycji spotkania. Jak już zwróciliście uwagę, od jakiegoś czasu zajmujemy się relacjami. Teraz chcemy powiedzieć więcej o relacjach międzyludzkich, gdyż przez ostatnie miesiące zajmowaliśmy się relacją człowieka z Bogiem. Kiedy mówimy o relacji między ludźmi, to oczywiście, że chodzi nam o miłowanie. O to zwyczajnie, jak mamy się kochać. Jak żyć, aby żyć w miłości. Jak rozwiązywać różne problemy. Jak kochać się miłością cierpliwą, wybaczać sobie, nie pamiętać zła. O tym będziemy mówili w audycjach i wydaje mi się, że pociągniemy ten wątek naprawdę w wielu naszych spotkaniach. W zeszłym odcinku mówiliśmy o tym, że są pewne sprawy, które, na które należy patrzeć i one weryfikują, czy chłopak, dziewczyna nadaje się na męża, na żonę. Tak, są takie dwie kategorie, które warto brać pod uwagę, wybierając przyszłego męża i przyszłą żonę. Pierwsza sprawa, o której dużo mówiliśmy w ostatnich spotkaniach, to świat wspólnych wartości. Jeżeli faktycznie chłopak na poważnie szuka kobiety, która będzie jego żoną i matką jego dzieci, to musi zobaczyć, jakie wartości wyznaje ta dziewczyna, czym ona żyje, jakie ma podejście do spraw, które dla niego są ważne. Na przykład patriotyzm, życie w rodzinie, wiara. I kiedy będzie dużo tych wspólnych płaszczyzn, wtedy warto się angażować w związek i wejść całym sobą. Tu chciałbym dopowiedzieć, ponieważ spotkałem się z takimi zarzutami, że wiara nie może dyktować mi, czy ja mam być z tym chłopakiem, czy z innym. Dziewczyny tak mówią. Najczęściej takie super świeżo zakochane w chłopaku, który nie ma łaski wiary. I ta dziewczyna mówi, nie, absolutnie, to jest sprawa prywatna i ja nie będę tego stawiała jako warunku, żeby być z tą osobą. Oczywiście, jeżeli ktoś ma takie podejście i ma tak słabą wiarę, że ona się nie liczy dla niego, no to może się wiązać z kimś, kto też ma słabe podejście do wiary i może coś z tego wyjdzie. Ale jeżeli dziewczyna naprawdę wierzy w Boga i ważne jest to, żeby z mężem w przyszłości chodzić do kościoła i obchodzić święta tak w prawdzie, po chrześcijańsku, to dla niej to będzie istotne. I nieraz te dziewczyny, które są wierzące, wmawiają sobie, że ona nawróci tego chłopaka. Że ja tak będę się modliła, że on też zacznie wierzyć w Boga. Jak nie teraz, to po ślubie. I wiecie, kiedyś zrobiłem na lekcji religii takie doświadczenie, taką scenkę, żeby coś przedstawić, po prostu pokazać na przykładzie takie myślenie, że po ślubie on się nawróci. Poprosiłem dziewczynę i chłopaka. Ustawiliśmy stolik na środku sali pod tablicą i poprosiłem, aby ta dziewczyna weszła na stolik. No, było dużo śmiechu, ale okej, fajnie. Ładna dziewczyna stoi na stoliku, pod stolikiem stoi chłopak. I to był przykład związku, w którym jedna ze stron ma wiarę, a druga tej wiary nie ma. No oczywiście, kto jest na stoliku, to tę łaskę wiary ma, czyli dziewczyna wierząca, chłopak niewierzący. No i dałem zadanie tej dziewczynie, aby postarała się wciągnąć chłopaka do siebie, na stolik. No, trudne zadanie, jak się domyślacie. I faktycznie kombinowała za jedną rękę, za drugą rękę. nagle się zachwiała, bach, spadła, zeskoczyła na ziemię do tego chłopaka. I scenka się skończyła. I morał był taki, że łatwiej stracić wiarę przy osobie niewierzącej, niż wciągnąć ją na poziom wiary. Niestety, tak pokazuje rzeczywistość. Dlatego jeżeli ktoś nie ma tej łaski, jeżeli ktoś nie chce poznać Pana Boga, nie stara się, nie szuka szczerze, to ja bym odradzał każdy związek chłopaka z dziewczyną, gdzie jedna strona ma wiarę, a druga strona wiary nie ma. To jest tak istotne, naprawdę. W przyszłości, w życiu dorosłym, kiedy kobieta chodzi sama do kościoła, mąż zostaje w niedzielę w domu, ogląda telewizję, czyta gazetę, to jest wielkie cierpienie dla tej żony. A ja chciałbym oszczędzić tego cierpienia wszystkim kobietom. Dlatego świat wspólnych wartości to jest sprawa bardzo, bardzo istotna, aby w przyszłości się nie ranić, a wieść życie po prostu szczęśliwe. No dobrze, to jest pierwsza taki weryfikator. Jest też druga przestrzeń, która pomaga zobaczyć, czy ten chłopak, czy ta dziewczyna nadają się na bycie żoną, czy bycie mężem. Otóż po tym pierwszym punkcie, czyli świat wspólnych wartości, jest punkt drugi, umiejętność rezygnowania z siebie i pracy nad sobą. Tak, to jest bardzo ważne. Umiejętność rezygnowania z siebie i umiejętność pracy nad sobą. Wiemy, że związek małżeński, w ogóle jakakolwiek relacja dwóch osób, gdzie jest miłość, to ciągłe obumieranie. Tam nie ma miejsca na egoizm. Kiedy ktoś jest singlem, żyje sobie sam, jest wdowcem, wdową, to może sobie pozwolić na pewne zachowania takie egoistyczne, że myśli o sobie, robi obiad pod siebie, wstaje kiedy chce, kładzie się kiedy chce, czyta i słucha tego, co chce, ogląda w telewizji ten film, a nie inny, no bo jest sam. I to jest nic dziwnego. Ale jeżeli żyje z drugą osobą, to już nie ma miejsca na egoizm i na to, na realizowanie tylko tego, co ja chcę. Bo biorę poprawkę, że jest obok druga osoba, która chce czego innego. Ja chcę obejrzeć to, a żona chce obejrzeć serial. Ja chcę posłuchać muzyki, a żona chce ciszy. Ja chcę zjeść to, a ona to. Dlatego w związku nie ma miejsca na egoizm. I jeżeli człowiek nie ma takiej zdolności pracy nad sobą, rezygnowania z siebie, ze swojego zdania, z tego, co on ma w głowie, z przyzwyczajeń swoich, jeżeli nie jest zdolny do tego, to i w małżeństwie zdolny nie będzie. Zostanie egoistą. Dlatego to jest tak bardzo ważny punkt. I chciałbym właśnie, żeby on mocno wybrzmiał. Jeżeli chłopak chodzi z dziewczyną i widzą, że trudno im się dogadać w różnych sprawach i mówią sobie o tym i pokazują, co jest takie bolesne, jakie zachowanie, jakie przyzwyczajenia i ta druga strona nic sobie z tego nie robi i cały czas rani w ten sam sposób, bo nie jest w stanie nad sobą popracować, żeby się na przykład nie spóźniać, nie mlaskać w czasie posiłku, czy nie zachowywać się tak, a nie inaczej i ciągle powtarza to, co zadaje ból drugiej osobie, no to jest znak zapytania. Czy jeżeli dzisiaj ktoś nie jest w stanie nad czymś popracować i czegoś zmienić, to on w małżeństwie będzie w stanie pójść na kompromis? Nie będzie w stanie. Dlatego umiejętność obumierania dla siebie, rezygnowania w pewien sposób z tego, co jest moje, jest bardzo ważną i konieczną umiejętnością, by tworzyć zdrowe związki. Tak więc, moi kochani, takie sformułowania typu: do mnie należy ostatnie słowo, moje musi leżeć na wierzchu. To są niechrześcijańskie sformułowania, wręcz szatańskie. Kto tak mówi, nie nadaje się do relacji, nie nadaje się do związku miłosnego, nie nadaje się do małżeństwa. Do mnie musi należeć ostatnie słowo. Moje musi leżeć na wierzchu. Ja stawiam kropkę nad i. To jest dramat. Jeżeli ktoś tak myśli o sobie, to znaczy, że nie nadajesz się do małżeństwa. Nie wiem, kto z tobą wytrzyma. Jeżeli powtarzasz takie słowa, obojętnie czy w kłótni, czy nie w kłótni, ale jeżeli z twoich ust wychodzą takie sformułowania, do mnie należy ostatnie słowo, czy moje musi leżeć na wierzchu, to zastanów się trochę nad sobą i nawróć się, jeżeli jesteś w małżeństwie, jesteś w związku, bo są to rzeczywistości, które się kryją za tymi słowami, które niszczą ludzi i niszczą oczywiście związki. Dlatego, moi kochani, życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili iść na kompromis, abyśmy nie upierali się do końca przy tym, co nasze. Nawet jeżeli mamy rację. Kiedyś Józef Tischner powiedział, cóż z tego, że masz rację, jeżeli nie wynika z tego żadne dobro. Cóż z tego, że masz rację? No, cóż z tego, że w kłótni faktycznie prawda jest po twojej stronie, skoro po pierwsze kłótnia trwa, a po drugie wszyscy będą poranieni po tej kłótni. No, po co się upierać przy jakiejś rzeczywistości, która jest okej, racją, ale za tym nie idzie żadne dobro. Więc nieraz warto zrezygnować ze spraw, które są drugorzędne, dla czegoś ważniejszego, czyli jedności, miłości. Moi kochani, za chwilę pociągniemy ten temat rezygnowania z siebie w związkach, jak to jest bardzo istotne, żeby odpuszczać, żeby nie być tak zawziętym w kłótniach, żeby nie odbijać piłeczki. Tak więc za chwilę do tego wrócimy. Bądźmy w kontakcie. Uczmy się mądrze kochać w Radiu Niepokalanów, w naszych audycjach spotkania.
Słuchają Państwo audycji spotkania. Zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Jesteśmy, moi drodzy, w ramach naszej audycji, spotkania. Mówimy o relacjach damsko-męskich. Uczymy się mądrej miłości. Wsłuchujemy się w doświadczenie wielu par, takie dobre, co buduje miłość, ale też to doświadczenie negatywne, słuchając pewnych historii bolesnych, aby uniknąć tych rzeczywistości w swoim związku. No niestety takie bolesne sytuacje to, można powiedzieć, moja codzienność, ponieważ spowiadam ludzi, słucham w konfesjonale samych grzechów, co by nie powiedzieć. Tak więc nasłucham się tych negatywnych przypadków, przykładów bardzo, bardzo dużo. Chciałbym powiedzieć o pewnym małżeństwie, które chociaż no nie dowiedziałem się o tym ze spowiedzi, ale to była taka bardzo ważna rozmowa tych ludzi i to, co wypowiedzieli, niech będzie przestrogą dla wszystkich, którzy są w związkach. Otóż ci małżonkowie mieszkają za granicą i bardzo tęsknili za krajem. Z tej racji, że tam jest dużo pracy, to rzadko mogli przylatywać do Polski. W pewnym roku było tak, że mogli sobie pozwolić tylko na urlop na 2 tygodnie w czasie letnich wakacji. Tak to siedzieli non-stop w swoich pracach. I faktycznie ustalili sobie ten przylot do Polski. 2 tygodnie. Mieli tu odwiedzać swoje rodziny, odpocząć. Ale tydzień przed tym wylotem nagle się jedna ze stron, żona się dowiedziała, że musi zostać w pracy. Osobiście bardzo to przeżyła. Nie mogła zmienić nic w grafiku, ktoś tam zachorował, poszedł na zwolnienie, nie było pracownika, ona musiała zostać. No i nici z tego wyjazdu. Bardzo przeżyła ta kobieta. Oczywiście jej mąż też. Chociaż inaczej to odebrał, bo się wkurzył. Zrobił jej awanturę. A jakim prawem go tak wystawia? Ona mówi, że to nie jest jej wina, że tak po prostu wyszło. On był bardzo zły i poleciał z dziećmi sam. Ona została na miejscu. Później przyszedł następny rok i też zaplanowali przylot do Polski. Ona już przypilnowała tego mocno. Postawiła to na początku roku jako warunek, że te 2 tygodnie musi mieć urlopu. I faktycznie tak się stało. Miała ten urlop, przyszedł ten miesiąc wylotu i nagle 2 dni przed wylotem mąż do niej mówi, posłuchaj, ja muszę zostać w pracy. No i szok. Jak to w pracy? Przecież miałeś urlop. No tak, ale teraz mamy więcej pracy i muszę zostać. I żona po prostu nie wierzyła w to, co słyszy. Mówi, ale jak to? Przecież jedziemy do rodziców. Jedziemy do Polski, lecimy, spędzimy razem ten czas. Nie, ja muszę zostać w pracy. I moi drodzy, muszę powiedzieć coś bardzo przykrego, że ta decyzja męża nie była podyktowana tym, że szef kazał mu zostać, tylko to była po prostu zemsta. Tak w nim to się działo przez cały rok, żeby zadać taki ból żonie. Żeby ona poczuła to, co on czuł w zeszłym roku. Jak go w cudzysłowie wystawiła. I ta żona nie mogła dojść do siebie. I po 2 dniach faktycznie wyleciała do Polski z dziećmi. A ten mąż spędził czas trochę w domu, trochę z kolegami, trochę piwo, filmy. I do tej pracy chodził tak w kratkę, bo tak naprawdę nie było więcej pracy. Bardzo przykre doświadczenie. Nieumiejętność przebaczenia, odpuszczania, obumierania, puszczenia w niepamięć niszczy związki. Doprowadza właśnie do takich dramatów, jak tutaj widzimy. Jeżeli ktoś nie ma zdolności, żeby przebaczyć, pojednać się, to jest no, dramat, moi kochani. Nie może tak być. Przecież o miłość trzeba walczyć, trzeba poświęcać się, a nie pamiętać, że ktoś mi zrobił krzywdę. Okej, zrobił, bo jest grzesznikiem, tak jak ty. Ale nie miał tego w planach. Rzadko kiedy się zdarza, żeby ktoś z premedytacją, tak jak ten facet w drugiej odsłonie tej historii, żeby ktoś tak zrobił. To jest patologia. Wiesz, na dobrą sprawę, ja poznałem tego mężczyznę i wcale nie wyglądał na jakąś patologię. To jest dramat duchowy tego człowieka, bo on wyglądał jak każdy z nas. A mimo wszystko tak się potrafił zachować. Bo nie potrafił odpuścić i przebaczyć. Dlatego umiejętność rezygnacji ze swojego zdania, rezygnacji z siebie jest czymś bardzo istotnym dla chłopaka i dziewczyny. Jeżeli się dziewczyna pyta, czy ten chłopak się nadaje na mojego męża. No to właśnie ja pytam, dobrze, a czy co on zrobił ze względu na ciebie? No i to mówi, okej, ze względu na mnie dokończył studia, ponieważ przerwał. Świetnie. No ze względu na mnie też chodzi lepiej ubrany, nie chodzi w dresach. Ekstra. No ze względu na mnie robi to, to i to i to. Świetnie. A ty ze względu na niego? No tak, mnie też dużo kosztowało, ponieważ musiałam zrobić to, 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 to i to. No i podjęłam to. I on jest szczęśliwy. I mega. I o to chodzi. Właśnie, żeby jedna i druga strona rezygnowała z tego, co sprawia ból tej drugiej stronie. I o to właśnie chodzi. Ale to jest umiejętność, którą nie wszyscy mają. Dlatego zobacz, dziewczyno i chłopcze, czy w twoim związku jest ta umiejętność po twojej stronie i po tej drugiej stronie. Jeżeli tak, fajnie, to można wejść w małżeństwo, gdzie trzeba dużo kompromisu, gdzie trzeba dużo odpuszczać, gdzie jak się usłyszy coś przykrego, co zaboli, to żeby to oddać Panu Bogu, puścić w niepamięć, nie wracać do tego, nie rozpamiętywać i nie układać sobie w głowie scenariusza zemsty i ja to ci pokażę, ja to się odgryzę, ja ci pokażę, jak mnie to bolało. Nie, to szatan podpowiada takie rzeczy. My, chrześcijanie, nie pamiętamy złego i jesteśmy w stanie obumierać, rezygnować z siebie dla drugiej osoby. Moi drodzy, przechodząc dalej, tak więc już omówiliśmy sobie sprawy, jakie, powiedzmy, kryteria musi spełnić chłopak, dziewczyna, by być dobrym kandydatem na męża, żonę, że najlepiej jak się ma świat wspólnych wartości i ta druga strona potrafi rezygnować z siebie, chodzić na kompromisy. To już omówiliśmy i teraz chciałbym poruszyć ostatni wątek na dzisiaj, że wszystko ma swój czas. W związku, w byciu ze sobą, na wszystko przychodzi czas. Na początku, kiedy chłopak i dziewczyna się poznaje, jest czas chodzenia ze sobą, czas poznawania się, czas patrzenia sobie w oczy, czas chodzenia za rękę, czas pierwszych pocałunków, czas głębokich rozmów. Później przychodzi czas odwiedzania swoich rodzin, czas jeżdżenia w miejsca ważne dla siebie, poznawania historii swoich pragnień, marzeń, ale to wszystko się opiera jeszcze na dialogu. Dopiero w małżeństwie jest ostatni etap tego zjednoczenia, tej miłości, przychodzi seksualność, jest współżycie, jest seks. Jeżeli się pomiesza te porządki, a nieraz niestety wielu ludzi tak robi, taki błąd, szczególnie niewierzący, dla których dekalog i szóste przykazanie nie wytycza żadnej drogi, to jeżeli ktoś na początku, kiedy się pozna chłopak z dziewczyną, zaczyna współżyć, to, co powinno być u kresu, co powinno być w małżeństwie, zaburza wcześniejsze etapy. Bo jeżeli chłopak z dziewczyną zaczyna współżyć, to gdzie oni będą się cofali do takiego etapu patrzenia sobie w oczy, ocierania się o siebie, dotykania się, chodzenia za rękę, pocałunków? Gdzie? Tego już nie będzie. Jak już jest seks? Gdzie rozmowy? Gdzie godziny opowiadania o planach, marzeniach, pragnieniach, nocne rozmowy? Nie ma tego, bo już jest seks. Więc wiele osób, wiele par wpada na taką głębię i to współżycie ich gubi i nawet jak idą w małżeństwo, to co się później okazuje? Że nie mają tego fundamentu, że zabrakło im tego czasu, kiedy powinni ze sobą rozmawiać, poznawiać się, kiedy powinni chodzić ze sobą za rękę, kiedy w narzeczeństwie powinni opowiadać sobie różne historie i poznawać swoje rodziny, to nie, to oni już poszli na taką głębię, że już się nie cofnęli do tego, co powinno być przed. I to już jest czas zmarnowany. I często już do tego nie można wrócić i kuleje. Kuleje taki związek, kuleje taka relacja, ponieważ za szybko przeszli do tego etapu miłości, który jest zarezerwowany dla małżeństwa. Dlatego wszystko ma swój czas. Chodzenie ze sobą to taki dobry moment nie tylko poznawania siebie, ale też towarzyszenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Kiedy odwiedzamy swoje rodziny, kiedy towarzyszymy sobie w swoich pasjach, pracach, kiedy dopuszczamy tę drugą osobę do swojego świata. I warto na koniec jeszcze taką uwagę powiem, żeby się nie alienować, żeby się nie zamykać, bo tam, gdzie jest prawdziwa miłość, tam nie ma takiej wyłączności, że teraz chłopak traci kontakt z kumplami, już się nie zadaje ze swoimi przyjaciółmi, dziewczyna też przestaje chodzić na spotkania z koleżankami i traci kontakt z przyjaciółkami, bo jest tylko teraz nowa relacja. Nie, to nie jest właściwa droga. Oczywiście, że jeżeli przychodzi miłość, no to jest pierwsza relacja, najważniejsza, ale nie znaczy, że te pozostałe mają być ucięte. To jest coś toksycznego, złego. Tak nie można. Wiadomo, że zakochani chcieliby być ze sobą jak najdłużej i szkoda takiemu chłopakowi iść z kumplami teraz na piwo, skoro jego dziewczyna miałaby dla niego czas. Ale wszędzie trzeba znaleźć złoty środek. Nie jest dobre, jeżeli przekreślamy stare przyjaźnie, gdy wchodzimy w relacje. Trzeba szukać złotego środka, bo miłość ma otwierać, nie zamykać. Tak więc wszystkim życzę mądrej miłości, moi kochani. Dobiega końca nasz kolejny odcinek audycji, spotkań naszych. Chciałbym poprowadzić modlitwę za wszystkich zakochanych teraz. No i każdy może się tutaj odnaleźć, ponieważ nie tylko chodzi o ludzi w relacjach, narzeczonych, małżonków, ale też tych, którzy kochają szczerze swoje dzieci, swoje wnuki. To chodzi o starsze kobiety, o tych, którzy kochają Boga, którzy kochają swoich rodziców. O wszystkich ludzi chcę się pomodlić, którzy mają w sobie miłość, aby kochali mądrze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Tato, dzięki Ci za to, że jesteś miłością i uczysz nas kochać. Dziękujemy Ci za to, że kiedy zbliżamy się do Ciebie, potrafimy dostrzegać więcej, widzimy więcej, stać nas na więcej. Jesteśmy w stanie odpuścić, darować zranienia, winy naszym winowajcom. Jesteśmy w stanie puścić w niepamięć sytuacje, które nas upokorzyły. Ty dajesz nam siłę, abyśmy powstali z upadków, abyśmy zaczęli na nowo, abyśmy żyli w wierności, w czystości, w prawdzie, bez egoizmu. Ja proszę Cię, dobry Tato, o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy kochają. Przyjdź, Boży Duchu Święty, który jesteś miłością Ojca, Syna, do wszystkich, którzy pragną dobra drugiego człowieka. Spraw, aby nasza miłość była wolna od egoizmu, abyśmy nie chcieli kochać siebie kosztem drugiej osoby, przez ciało tej drugiej osoby, przez zdolności, bądź to, co posiada ta druga osoba. Naucz nas, Duchu Święty, kochać tak, aby druga osoba czuła się ukochana. Daj nam poznać, jakie są pragnienia i potrzeby bliźniego, żony, męża, chłopaka, dziewczyny, narzeczonej, narzeczonego, drugiego człowieka i umiejętnie, i pokornie, i bezinteresownie chcieć je zaspokoić. Daj nam, Panie Boże, taką umiejętność. Niech to, co złe, jakaś ambicja, jakaś urażona duma odejdzie w niepamięć. Chcemy zacząć na nowo. Prosimy Cię, Panie Boże, daj nam siłę zacząć na nowo. Już nie chcemy udowadniać naszych racji, nie chcemy wypominać, nie chcemy pokazywać, kto się mylił. Chcemy po prostu ukochać drugą osobę, zapominając o sobie. Uzdolnij nas do tej miłości, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niech na piękne życie i mądre miłowanie błogosławi nam Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia w kolejnych audycjach spotkania w Radiu Niepokalanów.
Spotkania. W każdy poniedziałek o 21:30 zaprasza ksiądz Michał Misiak.